Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Panom.
To teraz do wyboru, do koloru.
Tak, i witam w ten mroźny, fantastyczny dzień.
W ten mroźny dzień dam Panu wybór. Od dużej polityki zaczynamy, czy od małej? Czy od niepolitycznej Zielonej Góry? W tym wypadku.
No to zagramy w rosyjską ruletkę, panie redaktorze.
Dobrze, to zaczynamy od Zielonej Góry. Od reformy oświaty. Od reformy oświaty.
Mówimy deformy oświaty, tak naprawdę.
Tak, bardzo, bardzo różnie jest to nazywane, chociaż tak na dobrą sprawę w tej chwili wszyscy wiemy, że nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto jakiej nazwy używa. Reforma stała się faktem, podpisana, wprowadzana.
No i poszły konie po betonie.
Wszyscy muszą się teraz dostosowywać. W Zielonej Górze jedni mówią, że poszło wyjątkowo sprawnie. Większość osób wypowiadających się na temat tego, jaką magistrat przygotował siatkę nowych rozwiązań oświatowych w naszym mieście, mówi, no dobrze, właściwie udało się jakiś konsensus osiągnąć, bo niestety no, innego wyjścia nie było. Tutaj trzeba było się...
Samorząd nie ma wyjścia. To jest cały problem. My jako radni to mamy jeszcze wyjścia, bo możemy się ustosunkować do tej sprawy. Jak wiadomo, od początku Platforma Obywatelska była przeciwna reformie oświaty, czy deformie oświaty.
I to I z wielu względów. Mówiliście to bardzo głośno przez cały
czas. Z wielu względów. Przede wszystkim no, tamten system w jakiś sposób je sprawdził. Wydaliśmy potężne pieniądze w skali kraju. Przypomnę może, że to jest 140 miliardów złotych w okresie funkcjonowania gimnazjów. To nie były tylko środki nasze, z naszego polskiego budżetu, ale również pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej.
Wiele szkół zostało w ten sposób wybudowanych. Tak?
No i co charakterystyczne dla Polski, że my lubujemy się w ciągłych zmianach. Załóżmy, nie patrząc na inne cywilizowane kraje, chociażby Szwajcaria, gdzie ten system oświaty jest bardzo stabilny. Jeżeli cokolwiek się dokonuje, to w materii korekt, a nie wywracania wszystkiego do góry nogami.
Oświata w naszym kraju ma właśnie to szczęście, że co chwilę właściwie następują, z perspektywy czasu mówię co chwilę, bo to co kilka lat następują jakieś zmiany, czasami bardzo radykalne. Oświata i zdrowie. Pan zresztą doświadcza tego zawodowo. Tutaj też
ja
bardzo dużo
od razu
dzieje.
Jak słyszę o zmianach w ochronie opieki zdrowotnej, to włos mi się na głowie jeży. Absolutnie uważam, że politycy powinni być ostatnimi ludźmi, którzy powinni się za te zmiany brać w ochronie zdrowia. Zawsze mówię, że jest to miejsce przede wszystkim dla ekspertów, dla nikogo więcej. Jeżeli jakiekolwiek zmiany poczyniamy w ochronie zdrowia, one przynajmniej przez dekadę nie powinny być w jakiś sposób ruszane. I cała stanowczość moja tutaj jest taka, że ręce polityków precz od ochrony zdrowia. Zresztą ja doświadczyłem w 99 roku, kiedy bardzo ambitnie podszedłem do reformy ochrony zdrowia. To było za rządów, pamiętam, AWS-u. Wchodziła instytucja lekarza rodzinnego i ten system opieki zdrowotnej. Notabene, co ciekawego, to rząd SLD przygotował projekt, w świętej pamięci minister Żochowski, a AWS go realizował. Co mi się bardzo podobało, że jak gdyby było dziedzictwo...
Kontynuacja.
Dokładnie, kontynuacja tych zmian. Tam były drobne korekty. I to naprawdę fantastycznie wypaliło. W tym momencie były bardzo dobre zmiany. Zaczęła się ta opieka zdrowotna systematyzować. Zaczęto brać pod uwagę czynnik rynkowy. No ale niestety po 2 latach polityka zmieniła całkowicie oblicze. Zaczęto uprawiać populizm. Uważano, że ekonomia w ochronie zdrowia to nie do końca tak. Poprzez populistyczne hasła, zresztą jak Zagierka, że wszystko wszystkiemu się należy.
Ale spowodowało to, że wtedy zaktywizowali się mocno lekarze. Widzę, powstaje na przykład porozumienie zielonogórskie.
Porozumienie, to oczywiście to był czynnik wyrażający sprzeciw wobec tego, co się stało, ale co w Zielonej Górze się wtedy działo? Wtedy pamiętam, był ZOS Zielona Góra, czyli taka instytucja nadzorująca opiekę zdrowotną na terenie praktycznie całego powiatu zielonogórskiego, no bez Sulechowa. To sięgało mniej więcej od Nowogrodu Bobrzańskiego, praktycznie po Zabór. I w tym momencie pamiętam, że dzięki władzom miasta, nawet pomimo, że to były władze obcej opcji politycznej, fantastycznie Zygmunt Listowski podszedł do reformy i powiedzmy ten ZOS zreformował, zrestrukturyzował i dzięki temu rozwinęły się praktyki lekarskie. Miasto zrzuciło siebie ciężar obowiązku zawiadywania tą instytucją, która notabene, jak wiadomo, wszystkie jednostki ochrony zdrowia zawsze indukują kłopoty. I to wszystko elegancko się rozwinęło, także doszło praktycznie przynajmniej w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej do niesamowitego rozwoju prywatyzacji i co daje pacjentowi potężne podniesienie standardu, to wszystko już jeżeli chodzi
historia,
o leczenie.
Zdecydowanie
i
tak.
I dlatego się boimy w tej chwili, że jakiekolwiek...
No, tym bardziej, że powinniście się szykować, bo jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości za reformę opieki zdrowotnej się nie zabrał, natomiast podejrzewam, że prędzej czy później to nastąpi, bo można...
Żaden polityk, panie redaktorze, na tym dobrze nie wyszedł i generalnie przestrzegam przed pychaniem, brzydko mówiąc, chciałem powiedzieć łap, no powiem rąk, w dziedzinę ochrony zdrowia.
Ale tak wiem, że to jest taka dziedzina, gdzie bardzo łatwo można pewnymi hasłami wpoić ludziom, że zmieniamy coś na lepsze. Wystarczy powiedzieć, nie będziecie czekać w kolejkach do specjalistów. Teraz zapisujecie się do specjalisty i musicie czekać, nie wiem, pół roku, czy czasami więcej. Będziecie czekać 2 miesiące albo 3 miesiące, a może miesiąc. Tak.
Są bardzo proste mechanizmy. Muszą być regulatory w opiece zdrowotnej i tak naprawdę ciężar powiedzmy przewodnictwa w tym świecie medycznym, w świecie leczenia powinien spoczywać na lekarzu rodzinnym. Zresztą już lekarzy rodzinnych nie ma, teraz jest tak zwany lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czy pierwszego kontaktu. I on powinien być przewodnikiem dla pacjenta w systemie i on by racjonalizował inne potrzeby usług zdrowotnych. A w tej chwili mamy dadaizm twórczy, wolna amerykanka, pacjent co chce, to dostaje, a w 90% kompletnie niepotrzebnie.
No tak się akurat zdarza, że ludzie przyzwyczaili się i lubią bardzo chodzić do lekarza. To dobrze, może to sympatyczne.
Nie, no
tak?
Oczywiście, że
ja
dobrze.
Staram się omijać
zaleka. Ale tak ładnie przez
oświatę przeszliśmy. Do tak. To wróćmy ale na moment do tej oświaty.
Tak, do oświaty wracamy. No fajnie, że się udało to bezkonfliktowo rozwiązać, aczkolwiek tak jak mówię, jest to strata poważna dla naszego miasta, pod względem organizacyjnym, burzenie tego, co się budowało przez lata. Ja już tutaj przypomnę, że koszty. Mówimy o kilkunastu milionach złotych nawet w tych kalkulacjach. Są to pieniądze, które można było zupełnie na inne potrzebne rzeczy w naszym mieście przekazać, a wiadomo, że miasto potrzebuje inwestycji, potrzebuje naprawy chociażby struktury drogowej. Gdziekolwiek nie spojrzymy, to możemy zauważyć, gdzie te pieniądze można byłoby zainwestować.
I ale to z jest drugiej strony radny Barczak powiedział tutaj wczoraj, kiedy z nim rozmawiałem, mówił, że z jednej strony mamy to szczęście, że trafiamy na czas tak zwanego rekordowego budżetu dla Zielonej Góry, więc
a co ma piernik do wiatra?
W tym woreczku mamy więcej i dzięki temu łatwiej nam będzie spożytkować pieniądze na przykład na dostosowanie infrastruktury oświatowej, która no, będzie konieczna, nie wszędzie, ale na pewno te wydatki będą konieczne.
No, to mniej więcej jest 100 zł na mieszkańca koszt oświaty, tak można przeliczyć te 11 milionów. Tak. Przypomnijmy, że ten budżet oświatowy jest bardzo duży, jeżeli chodzi o współczynnik udziału procentowego w budżecie miasta. Oświata to prawie połowa pieniędzy. Jeżeli dodam jeszcze w tym momencie potrzebne na te restrukturyzacje związane z deformą, to następne mamy. Ja nie wiem, jaka będzie implikacja, jeżeli chodzi o kadry. Na pewno ilość wydawanych środków nie spadnie. Także budżet Zielonej Góry jest w najmniej tej części zajęty na wydatki oświatowe, a dobrze, że ta oświata jest wzmacniana, ale tak naprawdę nie rozwija to miasta i nie naprawia rzeczy nam najbardziej potrzebnych. A tak jak mówię, rozejrzeć się wokoło, wszędzie znajdziemy potrzeby inwestycji.
Nie da się ukryć, że jeśli chodzi o tą reformę oświatową, na pewno znajdą się tacy, którzy będą z niej mniej zadowoleni. Mówię o kwestii zmiany siatki szkół i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie podczas konsultacji, które są prowadzone, wszystko wygląda bardzo dobrze, natomiast no, gdzieś tam jest kilka ognisk, jakichś
nie jest czarne, nie jest białe. Nikogo to na pewno w 100% nie zadowoli. Jeżeli się uda przejść miastu bezkonfliktowo w tę zmianę dobrze, bo najważniejszy to jest tutaj czynnik ludzki, przede wszystkim dzieci, jak i kadra. I to
i
chyba
o czym wszyscy powinni pamiętać przede wszystkim. Na początku...
A tak jak mówię, ja też do końca nie byłem przekonany, jeżeli chodzi o reformę wcześniejsza odnośnie gimnazjum. Też miałem mieszane uczucia. Także, tak jak mówię, jest to powiedzmy proces kompletnie niepotrzebny, który się dokonał, bo on niewiele wniesie. To jest taka bańka mydlana polityczna dla polityków rządzących, że coś robią. To szumnie, dumnie brzmi i będą nosić na pewno wysoko uniesione nosy z tego powodu. A tak jak mówię, że...
A jak się gdzieś nie uda, to winni będą samorządowcy.
Oczywiście, to jest to, co będziemy widzieć tutaj w Zielonej Górze, że tak naprawdę linia odpowiedzialności będzie między tymi, co stworzyli ten dziwny proceder oświatowy, a tymi, którzy muszą realizować i to będzie to najciekawszy taki moment, jeżeli chodzi o relacje w realizacji tego zadania.
Na początku lutego szykuje się nadzwyczajna sesja Rady Miasta dotycząca właśnie tej nowej siatki szkół. No ciekaw jestem, jak podejmiecie Państwo uchwałę, co na ten temat powie pani kurator, bo to od niej dużo zależy, czy będzie zadowolona z tego, jak zostało to poukładane.
Mnie interesuje, jak się zachowują radni politycznie odpowiedzialni za tą reformę, bo miasto będzie stawało na głowie, jak znam życie, żeby to wszystko w sposób skuteczny realizować. Dobrze, że miasto nie ma charakteru politycznego. Ja mówię tutaj o prezydencie miasta, bo już, tak jak mówiłem, jest zawsze prezydent, jak i urzędnicy otwarci na współpracę ze wszystkimi samorządami bez względu na opcję polityczną, jak i opcją rządzącą, chociażby poprzez Urząd Wojewódzki. To jest dobrze. A z drugiej strony, tak jak mówię, nie wiem, jakie będą oczekiwania, jak się zachowają radni, bo jeżeli radni PiS to poprą swoją reformę, będzie to sygnał, że są w jakiś sposób związani i umotywowani. Jeżeli będą niezadowoleni, podejrzewam, że mogą robić inne rzeczy.
No, chociażby powiem panu szczerze, że nie wierzę w to, żeby radni Prawa i Sprawiedliwości nie wspierali zmian, pokazując, że jednak...
No mogą się nie zgodzić w jakichś elementach tej układanki. Nieraz było tak, że wszystko dobrze, a później na sesji...
No słyszałem na przykład taki głos jednej z radnych, która mówi, że w jednym miejscu będziemy mieli skumulowane zbyt wiele szkół ponadpodstawowych, mówi się tutaj o liceach, które mają być przenoszone, co będzie powodowało zwiększenie ruchu rano, że wszyscy uczniowie będą o 8 rano podążać autobusami i będzie w nich tłok.
To ja powiem inaczej, patrząc na miasto Zielonogóra, naprawdę nie trzeba poruszać się autobusami, wystarczy korzystać z własnych nóg.
I będzie zdrowiej.
To dla zdrowia na pewno wyjdzie. Przypomnę, 1 kilometr to jest 10 minut, 2 kilometry 20 minut.
Chociaż powiem panu szczerze, jak ktoś ma iść z Pomorskiego na, nie wiem, w okolice kampusu Uniwersytetu, to
Chyba na Pomorskim będzie jakaś szkoła podstawowa, bez przesady.
No powinna.
A przepraszam bardzo, to ile to jest kilometrów z Pomorskiego
szczerze
do kampusu?
Szczerze mówiąc, nie wiem.
Do kampusu tego na Podgórnej?
Czy? Nie, na Wojsko Polskiego. Na Podgórną to rzut.
No to można było, mamy ścieżki rowerowe jeszcze dzięki Bogu.
Właśnie, a tych ścieżek podobno będzie powstawało więcej, kto wie, może nawet ziści się to, o czym mówi wiele osób, czyli wypożyczalnie rowerów w naszym mieście. Jest taki plan, żeby one rzeczywiście powstawały. Wtedy będzie łatwiej.
Co
na pewno będą ulokowane.
Tam zrobimy wtedy, tak?
To jeszcze tylko rzeki nam brakuje.
Czemu mamy Odrę w Krępie przecież?
W Krępie. No, z Krępy do Amsterdamu to już jakieś lata świetne byłyby. Ale dobrze, zostawmy to. A jak już tak sobie rozmawiamy o samorządzie, to porozmawiamy trochę o szykowanej dużej ustawie, duża polityka dotyczącej zmian w ordynacji wyborczej. Pan popierałby kadencję? Pan odpowiada to, o czym mówi w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość?
No, to nie jest czarne ani białe, to jest cały problem. No, są na pewno elementy mówiące za, ale jest dużo sprzeciwu w tym momencie. Generalnie, jeżeli chodzi o to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli by chodziło o czyste intencje, próby naprawy, zmienia tego, co złe, by byłoby dobrze, ale my doskonale wiemy, co się kryje pod spodem. To jest przede wszystkim zamach na samorządy, które w tej chwili funkcjonują, na osobistości, które sprawują władzę przez wiele lat. I pamiętajmy o tym, że te osoby nie są wybierane z totolotka. To są osoby, za którymi stanął suweren. Zresztą to jest słowo bardzo lubiane przez PiS. I jeżeli ktoś jest świetnym gospodarzem i zna miasto, zna gminę, zna swoją miejscowość i robi to świetnie, sprawdza się, inwestuje, przez wiele lat jest zakorzeniony.
Takich nazwisk moglibyśmy wymieniać w Polsce wiele.
No to czemu to likwidować? Jeżeli coś będzie złego, dany prezydent, dany rządzący jednostką się nie spodoba, no przecież mamy co 4 lata
właśnie,
wybory.
Właśnie co ciekawe, wielu polityków mówi o tym, że takie długoletnie sprawowanie funkcji w danym samorządzie rodzi patologię i tak dalej. Ja to jestem w stanie zrozumieć, że rzeczywiście w niejednym miejscu dochodziło do różnego rodzaju nadużyć, czy jakiejś sieci dziwnych powiązań.
Wystarczy, że ktoś będzie jedną kadencję, może o wiele więcej patologii.
Ale oczywiście, mnie zastanawia inna rzecz. Dlaczego nie wprowadzić stosownego prawa? Dlaczego nie zajmie się tym prokurator generalny i minister sprawiedliwości i powie koniec z patologią w samorządach? Mamy mnóstwo służb, które powinny się tym zajmować.
Są sądy, prokuratury, jest Rada Miasta, są inne czynniki kontrolujące, chociażby od wojewody.
No co ciekawe, problemu. W tych samorządach, w których rzeczywiście mamy włodarzy, którzy sprawują przez lata władzę, nie ma takich afer, tak?
Dokładnie tak, jakby były dawno. Zresztą była próba, znaczy ja wychodziłem z takiego założenia, że PiS albo, brzydko mówiąc, wszystkich powsadza do więzienia tych ważnych prezydentów miast, albo wymyśli coś, żeby ściąć im głowy. I to jest ta druga ewentualność, która się ziści. I podejrzewam, o ile nie będzie rozłamu w samym PiSie, to przejdzie. Są sygnały, że prezydent, zresztą przedstawiciel prezydenta, no, sceptyczni na to patrzą i są to pewne takie może
zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane prawo, które nie powinno działać wstecz.
No, ale prezes mówi, że nie działa wstecz.
I nie, jeżeli... prezes mówi, że Trybunał Konstytucyjny się tym zajmie.
No oczywiście. Trybunału, no w mojej ocenie, tu już chyba niezależnego nie mamy. I jeżeli już prezes mówi, że Trybunał się zajmie, no to w tym momencie mamy wyraźny sygnał, jaki będzie.
Ale ciekawą rzecz powiedział jakiś czas temu pan Waldemar Sługocki. Bardzo mi się podobało takie podejście, bo myślę, że jeśli mówił to absolutnie szczerze, to jest to zdroworozsądkowe. Mówi, w porządku, zdecydujmy się na kadencyjność.
Ale wszystkim.
Jeśli, tak. Wszystkim. Jeśli wprowadzimy wariant nawet taki, że prawo musi zadziałać wstecz, to niech dotyczy to wszystkich. Niech dotyczy posłów, niech dotyczy senatorów. Sam powiedział, że podniósłby rękę za tym, gdyby był taki projekt, co oznaczałoby oczywiście, że musiałby się wyeliminować z parlamentu, ale mówi, że absolutnie zrobiłby to.
Ja widzę, że generalnie parlament wszystko chętnie zmienia ochoczo w samorządach, a nie pilnuje siebie. Bo gdybyśmy mieli zredukować liczbę posłów, zlikwidować Senat, zmienić kadencyjność do dwóch. Bóg mi świadkiem, nie uwierzy, że to nikt by za tym nie zagłosował.
Weźmy posłów lubuskich pod uwagę, tak na dobrą sprawę, niewielu zostałoby z tej starej gwardii, która w tej chwili
A po drugie, prawda, posłowanie to jest ta pierwsza kadencja, to jest te zdobywanie szlifów zawsze.
Oczywiście.
I to jest to, jeżeli ktoś jest dobrym posłem, to otrzymuje mandat społecznego zaufania poprzez wybory i to się sprawdza. I dlaczego, jeżeli ja jestem lepszy od obecnych, prawda, posłujących, czy będących senatorów, to ja wystartuję w tych wyborach i pokażę, że jestem lepszy i naród mnie wybierze. Ale skoro popatrzmy na listy, ile osób kandyduje, a ile się dostaje. Jest wybór, więc w związku z tym dla mnie to jest żaden problem, a tworzenie kadencyjności tak naprawdę, tak jak mówiłem, dla mnie nie jest przekonujące.
Zwolennicy mówią, no skoro w Konstytucji mamy zapisaną kadencyjność prezydenta kraju, czyli pierwszej osoby w państwie, to dlaczego jakiś wójt, burmistrz, prezydent w jakimś tam mieście większym czy mniejszym nie miałby być również kadencyjny?
Jeżeli tak, postawmy znak równości, jeżeli nie, zostawmy to, nie poróżniajmy. A jeżeli ktoś z pozycji, prawda, parlamentu próbuje zmieniać samorządy, to pierwsze trzeba wysprzątać najpierw swoje podwórko.
No, to się robi zazwyczaj najtrudniej. Wiemy o tym wszyscy.
A najbardziej się nie robi.
A to już jest zupełnie inna kwestia. To teraz o tym jeszcze, co będzie robione. O rozwiązaniach komunikacyjnych, których w mieście brakuje. Będziemy mieli nową drogę zupełnie, taką, która była zaprojektowana lat temu 10. Niewielka to będzie droga, ale kosztowna, bo z tego, co mówił tutaj pan Barczak, że się jeszcze raz na niego powołam, będzie kosztował ten odcinek czteropasmówki około...
No dzięki Bogu, że czteropasmówki.
Ale 50 milionów złotych. Ja nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie jestem specjalistą w kwestii budowania.
Czwarta tego, co wydamy na deformę oświaty.
No tak, tylko pytanie, czy teraz mamy zestawiać dwie rzeczy. Odcinek drogi i kwestie oświatowe. Ale taka droga na 100% będzie potrzebna i ja uważam, że nawet jeśli ona będzie kosztowała te 50 milionów złotych, zostanie wybudowana, nie będzie większych perturbacji, to kierowcy, którzy będą się po tej drodze poruszać, mieszkańcy, którzy mieszkają tuż obok, wszyscy powiedzą, świetnie wydane pieniądze.
Mi się przypomina ta sytuacja z Łączką.
Dokładnie.
Pomiędzy Osiedlem Piastowskim a Botaniczną. Ile było szumu, a jakie fantastyczne rozwiązanie. I niestety, ona jest zapchana już.
Tak, tak, jest to taka droga, no, bez której absolutnie sobie chyba mieszkańcy nie wyobrażają teraz funkcjonowania.
Rozwiązania trasy, to się mówi aglomeracyjnej, jak najbardziej, tym bardziej, że ona ma też pewien potencjał przyszłościowy, że nie tylko ma łączyć, no powiedzmy tak punktowo, dworzec PKP z Aleją Zjednoczenia, tam gdzieś koło wiaduktu, a między Centralną Rybną, ale w perspektywie ma pójść na obwodnicę, prawda, w kierunku Krosna. I to jest bardzo potrzebne rozwiązanie, tym bardziej, że jest szansa w tym momencie na inwestycje ulic przylegających do tej, prawda, trasy. I to daje perspektywę, oczywiście rozwiązania też z miejscami postojowymi za tym pójdą.
Także no bez tego w tej chwili nie można już nic planować, tak na dobrą sprawę. Ilość samochodów w mieście jest niesamowita.
Niesamowita.
I cały czas rośnie.
Odciąży to, co się mówi, głównie tą naszą główną arterię, ulicę Westerplatte i jest szansa tutaj na pewne ułożenie perspektywiczne komunikacyjnego rozwoju miasta.
Czyli pan myśląc o tej inwestycji, o trasie aglomeracyjnej, raczej myśli, że jest to rzecz robiona z zamysłem takim, że oto za kolejne lata ona będzie kontynuowana,
tak,
rozbudowywana?
Ona ma potencjał, jest potrzebna, świetne ułożenie, bo to jest ominięcie w jakiś sposób centrum i połączenie południowej i z południowo-zachodniej części miasta z północną. No poza wszelką dyskusją, tutaj jak gdyby nie ma dyskutować o tym, że woda jest mokra, bo jest.
To co, kolejnym rozwiązaniem takim ważnym, strategicznym pod względem komunikacyjnym, ja nie mówię już o rondach, które będą powstawały w różnych częściach miasta,
nie zapominajmy tutaj też o prawoskrętach przede wszystkim.
O prawoskrętach.
To jest bardzo istotna rzecz, która warunkuje płynność ruchu komunikacyjnego.
A kolejna rzecz to jednak południowa obwodnica Zielonej Góry. Myślę, pan, że dojdzie do tego, bo to też jest bardzo, bardzo głośna kwestia. Tak, ona ucichła, ale...
Nie, jest bardzo ważna i to jest sprawdzian dla radnych PiS-u, którzy poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie, na poziomie wojewody, mogą w sposób skuteczny lobbować albo dobrze przygotować, pomóc władzom miasta,
czy chcą,
dobrze przygotować
jeśli
się
jeśli dobrze
do
pamiętam,
konkursu.
To kiedy było głosowanie podczas jednej sesji Rady Miasta, radni Prawa i Sprawiedliwości ostentacyjnie dość, ale jednak nie zabrali głosu w tej sprawie.
Halo, mamy Kazimierza Łatwińskiego, radnego, który myśli o Zielonogórzanach i o rozwoju Zielonej Góry. Także nie wszyscy radni PiS, a ja myślę, że ci, którzy myślą, na pewno zagłosują za tym rozwiązaniem, bo cały czas mówimy o smogu i zapominamy o tym, że odciążenie miasta od chociażby, wiadomo, że nie najważniejsze są spaliny samochodowe, ale bardzo ważne, w szczególności w lecie, spowoduje poprawienie jakości oddychanego powietrza, które tutaj mamy.
Za 2 miesiące wszyscy o smogu zapomną, wie pan, i tak będzie w całej Polsce, nie tylko w Zielonej Górze. Przestaną ludzie palić
ale wróci
piecach,
za parę
będzie wiosna,
miesięcy,
ptaszki
lat.
Będą śpiewały. Tak. Ależ oczywiście, że wróci za rok i znowu będziemy na ten temat rozmawiali. Ja nie wiem, przepraszam, czy są możliwe rozwiązania rzeczywiście systemowe, o których też teoretycznie myśli państwo, tylko nie bardzo wierzę, że uda się tak.
A ja wierzę, że otworzymy kopalnię w Brodach i kompleks energetyczny, podejrzewam, biorąc pod uwagę politykę obecną, która idzie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie energetyczne kraju. Jest duża szansa na to. Przecież ostatnio co, wycofaliśmy się z energii atomowej.
No szansa jest, tylko przez cały czas temat jakby stoi.
Nie, szansa podejrzewam będzie taka, że uderzamy w górnictwo, ratujemy górnictwo i będziemy mówić jak zawsze Polska na węglu stoi.
Trzeba byłoby zapytać o tę kwestię wiceministra, pana Jerzego Materny, który między innymi za to dostał stosowną nagrodę.
I dzięki Bogu, że
nagrodę.
Mamy tego naszego ministra, który pilnuje naszych interesów.
Tak, no co prawda zajmuje się teraz innymi kwestiami, tak, bo bardziej żeglugą śródlądową. Natomiast mówił bardzo wyraźnie, że zależałoby mu na tym, żeby ten kompleks powstał. Między innymi za to dostał nagrodę od pracodawców, statuetkę, która nobilitowała go do tego, żeby się zajmował tak ważnymi strategicznymi rzeczami dla Zielonej Góry. Natomiast poseł zajmuje się w tej chwili pracą ministerialną, jakby rzeką, a nie...
Generalnie to, co widzimy i słyszymy, to tak z wierzchu wygląda. Myślę, że pod tą warstwą tych, powiedzmy, ogólnonarodowych działań są bardzo ważne rzeczy strategiczne dla Zielonej Góry i pilnowane są, mam nadzieję, przez pana ministra Materny.
No i wszyscy o tym mówią, że dobrze byłoby, gdyby taki kompleks powstał. W końcu tchnęłoby to więcej życia i finansów, nie ukrywamy.
Tak, oczywiście z drugiej strony pamiętajmy o tym, węgiel węglem, spalanie spalaniem, ale są ważne też technologie jego wykorzystania. Najważniejsze, jeżeli są to takie, gdzie będzie ta niska emisja spalin, korzystajmy z tego, co mamy.
No w tej chwili wszystkie nowe zakłady, które powstają, są tak obostrzone różnego rodzaju restrykcyjnymi przepisami, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie coś w jakiejś tam starej technologii po kosztach wykonał. Musi spełniać pewne normy.
Zgadza się, a tym bardziej to jest kompleks, prawda? Czyli będzie zaopatrywał potężną połać kraju, już nie tylko województwo nasze i podejrzewam, że dolnośląskie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, też będzie szansa na to, żeby wyeliminować te rzeczy, które są naprawdę negatywne dla środowiska, czyli te nasze kopciuchy, bo to jest cały problem tego
no
sporu.
To miejmy nadzieję, że w tym roku ruszy się coś w tym temacie. Możemy być dobrej myśli.
No ja tak myślę. Zawsze byłoby pełny optymizm jestem w tej materii.
Wydarzyło. Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panie redaktorze.